Naszym gościem na łączach telefonicznych profesor Rafał Chwedoruch, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
To zacznijmy od wydarzenia, które kształtowało dzisiejszą debatę publiczną w Warszawie. W pewnym bardzo prestiżowym i eleganckim hotelu spotkało się kilku panów. Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz Władysław, także pan Włodzimierz Czarzasty, pan Szymon Hołownia i pan Jarosław Gowin, chyba nikogo nie pominąłem, i panowie wszyscy razem mówili o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo i jak to cała opozycja, ta na lewo od PiS-u, ma wspólne spojrzenie na bezpieczeństwo. Tak się wykuwa wspólna lista i przyszły rząd, czy to za wcześnie powiedziane?
Myślę, że tak naprawdę tego typu spotkania są skutkiem, aniżeli przyczyną czegokolwiek ważnego, albowiem u źródeł powinniśmy raczej doszukiwać się zmian sondażowych w ciągu ostatnich 2 lat, które po raz pierwszy od 2015 roku dają szeroko pojętej opozycji nadzieję na wyprzedzenie Prawa i Sprawiedliwości i objęcie władzy. Tyle tylko, że opozycja jest bardzo spluralizowana tak pod kątem programowym. Jakby na to nie patrzeć, to zasiadali tam politycy związani bezpośrednio bądź pośrednio z trzema głównymi grupami w Parlamencie Europejskim o odmiennych ideologiach. Jest pluralizowana społecznie, choć stereotypowo trzon jej elektoratu tworzy wielkomiejska klasa średnia, ale można znaleźć też w mniejszych proporcjach inne grupy społeczne o odmiennych interesach. Jest pluralizowana w kwestiach światopoglądowych, a także myślę w kwestiach polityki międzynarodowej i przy ogólnie pojętym konsensie. Są, jak sądzę, w tle pewne różnice dotyczące choćby proporcji relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. No a w tej chwili chyba obserwujemy rywalizację o to, w jakich formach będzie się ewentualne porozumienie dokonywało. Mówiąc w skrócie, czy będą to negocjacje międzypartyjne, czy też negocjacje, powiedziałbym, bardziej zakulisowe, bardziej oparte na wpływowych politykach, a nie na prostej arytmetyce międzypartyjnej.
Co jest bardziej prawdopodobne?
Bo ta prosta arytmetyka dawałaby po prostu dużą przewagę Platformie Obywatelskiej.
A co jest bardziej prawdopodobne, że panowie gdzieś tam w kuluarach rozłożą sobie scenę opozycyjną tak, jak im się podoba, czy jednak dojdzie do formalnych spotkań, takich no już instytucjonalnych tworów, jakimi są partie?
Nie, oczywiście wcześniej czy później, o ile taki sojusz byłby realny, to do oficjalnych spotkań dojdzie. Pytanie tylko, czy wcześniej już wszystko będzie ustalone, czy nie. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że na przykład Francja jest krajem, w którym po wojennym półwieczu na dobrą sprawę istniała tylko jedna klasycznie pojęta partia polityczna w sposób trwały, to znaczy byli to komuniści, no dziś już dogorywający w tamtejszym życiu politycznym. Natomiast wszystkie inne formacje, i goliści, i socjaliści, i liberałowie opierali się bardziej właśnie na takich formacjach, które powstawały w wąskim kręgu liderów. Nie zawsze też tworzyły w efekcie takie zwarte ogólnokrajowe struktury i środowisko Aleksandra Kwaśniewskiego w Polsce, początkowo głównie w obrębie lewicy, teraz ze względu na zmianę sytuacji politycznej i geografii wpływów, także już poza lewicą zdaje się stawiać na taką kartę. A pamiętajmy, że chętnych do bycia pewnym epicentrum w tej materii jest sporo, bo jak widzimy dzisiaj i dwaj byli prezydenci zdają się takie ambicje zdradzać. Z całą pewnością można mówić, że kierownictwo Platformy z Donaldem Tuskiem, no i wreszcie także obecny prezydent Warszawy. Więc raczej to jest etap negocjacji o negocjacjach, aniżeli trwałego, poważnego przygotowywania się do wyboru, bo tak naprawdę o tym to zdecydują, jak sądzę, w ciągu kilku miesięcy pogłębione badania elektoratów pokazujące, czy opozycji bardziej opłaca się startować razem, czy oddzielnie. No i oczywiście zwykłe, banalne sondaże. Żadna z małych partii raczej nie zdecydowałaby się na powtórzenie doświadczenia z Parlamentu Europejskiego. To znaczy nie chciałaby tworzyć koalicji bez gwarancji pełnego zwycięstwa nad Prawem i Sprawiedliwością połączonych sił.
Panie profesorze, to wejdźmy w szczegóły. Na przykład wejdźmy do Lewicy. To Włodzimierz Czarzasty ostatnio zrobił pewne zamieszanie, mówiąc o tym, że opozycja już jest dogadana. Teraz trochę się z tego wycofywał, bo to dogadanie, jak rozumiem, jest takim bardziej figurą retoryczną niż realnym ustaleniem, co jak i na listach. W co gra Czarzasty? Bo jednocześnie mamy wypowiedzieć Adriana Zandberga, który mówi wprost, ja nie wyobrażam sobie Lewicy, mówi lider partii, razem na jednej liście z Platformą.
Mniejsze podmioty chętnie wykorzystują wszelkie, powiedziałbym, próżnie informacyjne, jakie mogą się pojawiać w polityce. Myślę, że to jest tego typu przedsięwzięcie. Po drugie, politycy w Polsce w ogóle, a w szczególności politycy średniej wielkości partii, nie mogą nie brać pod uwagę głosu własnych wyborców. Znaczy, wszyscy politycy w tej materii muszą być w Polsce trochę populistami, to znaczy kroczyć kawałek za poglądami swoich wyborców, ponieważ ich zdolności wpływania na poglądy owych wyborców nie są wielkie. A spośród różnych elektoratów to elektorat lewicy, i to w różnych swoich segmentach, wydaje się być najsilniej zainteresowany zjednoczeniem opozycji, dlatego że on w takiej warstwie symbolicznej jest najodleglejszy od prawicy. I myślę, że w ten sposób Włodzimierz Czarzasty też próbuje trochę wzmocnić swoją pozycję. A warto pamiętać, że wokół Platformy pod egidą Donalda Tuska pojawiła się jako odrębna formacja grupa polityków lewicy odwołująca się do historycznej nazwy PPS, które istnieje samo w sobie, jest pewną formą nacisku na Włodzimierza Czarzastego i jego formację, a że wewnątrz obecnego klubu parlamentarnego Lewicy i w całej strukturze będą bardzo różne poglądy na temat startu z Platformą. To jest od początku zupełnie oczywiste. Posłowie startujący, czy po raz pierwszy obecni w Sejmie, z całą pewnością będą patrzyli z niepokojem na perspektywę wspólnego startu, bo niekoniecznie będą faworytami w rywalizacji z doświadczonymi politykami innych partii. Natomiast na przykład działacze samorządowi na różnych szczeblach, tam gdzie sprawują władzę w Polsce, czy to w województwach, czy w powiatach, czy w gminach, bardzo często czynią to razem z Platformą i oni w naturalny sposób będą zainteresowani kontynuowaniem tej współpracy na forum ogólnokrajowym.
To jeszcze, panie profesorze, to oznacza to, że w pewnym momencie nastąpi rozłam na lewicy, że lewica nie wytrzyma tego, z jednej strony tej próby pozostania przy własnej tożsamości, własnej autonomii, własnej niezależności, a tymi naciskami ze strony Platformy, która trochę ideowo skręciła w stronę lewicy światopoglądowo, do tego jeszcze ma tą grupę senatora, 3 posłów, czyli PPS, tu też może naciskać, więc widać, że tych prób spychania lewicy ze strony Donalda Tuska jest kilka.
Dla Platformy to niezależnie od nawet samej dyskusji o jedności opozycji, temat niemal strategicznie ważny, albowiem wszystkie wybory w Polsce w zasadzie od 2005 roku w olbrzymim stopniu rozstrzygały się poprzez skalę przepływów bądź ich braku wyborców pomiędzy lewicą a Platformą, i mimo zmian demograficznych i korekt systemu partyjnego w zasadzie w tej materii niewiele się zmieniło. W polskiej polityce partyjnej lepiej nie używać słowa słowa nigdy, nawet najbardziej nieprawdopodobne konfiguracje polityczne i personalne tworzono. No, gdyby ktoś na początku transformacji powiedział, że PSL i środowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego będą tworzyły wieloletnią koalicję, to zostałby zapewne wyśmiany, no bo ludowcy należeli do jednej z głównych krytyków liberalnej wersji transformacji w Polsce. Myślę, że ewentualna perspektywa takiego sukcesu raczej ograniczałaby możliwości polityków takich jak wywodzący się z partii Razem, albowiem no, prócz pewnej pryncypialności programowej niewiele byliby w stanie zaoferować także własnej bazie wyborczej i społecznej, także wielu wyborców tego nurtu lewicy pod wieloma względami. To nie są klasyczni wyborcy lewicowi, a w ich wypadku na przykład inspiracje światopoglądowe czy nawet pokoleniowe mogą per saldo wzmacniać tendencję popierania jednej listy. Więc moim zdaniem jedynie gwałtowne zmiany w skali globalnej i takich, których jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, tudzież na przykład erozja poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy spadek poziomu 30% i tak dalej, gdzie nie byłoby już możliwość, absolutnie się nas takiego w ogóle nie zanosi, od tego zacznijmy, ale abstrakcyjnie zakładając, że do czegoś takiego doszło, to mogłoby wzmocnić procesy pluralizacji opozycji i liczenia na własne siły. A to, że rywalizacja pomiędzy Platformą a Lewicą będzie najciekawsza na opozycji, było oczywiste od początku i z tego względu historycznego trwałej walki o podobnego wyborcę, jak i także ze względu na różnice ideowe pomiędzy tymi formacjami, większe niż chyba między jakimkolwiek innym duetem spośród głównych graczy opozycyjnych.
Bo wyraźne, można powiedzieć, można zaryzykować tendencja, czy twierdzenie, że w przypadku pozostałych partii te ideowe sznyty są tak niewyraźne, że i spierać się nie bardzo jest o co de facto. Panie profesorze, Rafał Chwedoruk, gościem Popołudnia Wnet. Też jeden wątek do tego dyskusji o spotkaniu liderów opozycji wprowadźmy. Obecny był tam jeszcze jeden pan, Marek Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Co to znaczy? Jaki to ma wyraz na naszej... Gdzie na przykład nie było ambasadora Niemiec. Nie wiem dlaczego na przykład nie zaprosił nikt ambasadora Niemiec, ani Donald Tusk, ani nikt inny. To też ciekawe.
No, chyba nie powinniśmy być tym wszystkim zaskoczeni. Obecność Stanów Zjednoczonych no, z jednej strony cieszy Polaków jako naród jeden z najbardziej proamerykańskich w skali globalnej. No, można nawet żartować, że jesteśmy trochę bardziej proamerykańscy niż sami Amerykanie, prawda? Gdzie nurt samokrytyki zawsze był silnie rozwinięty. Z drugiej strony oczywiście nie bez pewnej ironii można tego typu sytuacje zadedykować wszystkim tym, którzy wiążą nadzieję na wzrost suwerenności państwa narodowego, w tym Polski, poprzez wzrost roli Stanów Zjednoczonych w skali globalnej. To raczej sprzeczne z sobą założenia. Natomiast bardzo wyraźnie oznacza to, że Stany Zjednoczone liczą się ze zmianą władzy w Polsce, że obecnej administracji amerykańskiej do obecnie rządzących w Polsce, poza tematem Rosji, nie jest zbyt blisko. No i chyba też trochę świadczy to o tym, że niekoniecznie Donald Tusk jest tym, którego za oceanem widziano by w pierwszej kolejności jako spoiwo najważniejszego polityka opozycji. Zwłaszcza jeśli zestawimy to spotkanie, no, które jakoś tam było zdominowane przez Lewicę jako współorganizatora, z obecnością także na kampusie Rafała Trzaskowskiego, więc pod tym względem chyba wszystko jest niemal jasne. No natomiast rzeczywistość lubi wszystkich zaskakiwać i na przykład jesienne wybory w Stanach Zjednoczonych do Kongresu też wiele mogą powiedzieć o horyzoncie oczekiwań i możliwości administracji prezydenta Bidena.
Ale wiemy prawie na pewno też, że w polityce jest tak jak w życiu, wiele czynników nieprzewidywalnych, ale że ta administracja będzie jeszcze przez te trochę ponad 2 lata rządzić, więc na pewno do wyborów w Polsce sobie porządzi. Na ile jest tak, że w tej chwili Ameryka już wyparła wpływy niemieckie, chociażby z Platformy Obywatelskiej, że Donald Tusk już woli się spotykać, fotografować, rozmawiać z ambasadorem amerykańskim, a z ambasadorem niemieckim to raczej unika oficjalnie takich spotkań.
No powrócę tutaj do refleksji o tym, że w Polsce przy słabej legitymizacji polityki nawet teoretycznie potężny przywódca partii nie może lekceważyć zmian w opinii publicznej, no a te zmiany może nie w sposób rewolucyjny, ale z całą pewnością zauważalny, niekoniecznie są korzystne dla naszego zachodniego sąsiada. W tej chwili generalnie w skali europejskiej można powiedzieć, że trwa wielopoziomowa rywalizacja pomiędzy partiami europejskimi, a partiami trochę bardziej proamerykańskimi. Ona często, granice w tej walce często przebiegają nie między partiami, a wewnątrz partii. Myślę, że bez problemu dałoby radę także odnieść do przynajmniej części polskich partii.
No tak, w Platformie mamy Trzaskowskiego, mamy Tuska. Łatwo jest rozeznać, kto może być z jakiegoś obozu, ale może to już jest nieaktualne. Może już Tusk też jest amerykański, a już nie chce być niemiecki. Już się na Niemców obraził i już tylko słucha i rozmawia ambasadora Brzezińskiego.
Oczywiście siłę w polityce zawsze bierze się pod uwagę, ale pamiętajmy, że ta wielka polityka ma jednak oblicze długofalowe.
Nie tak łatwo uciec od przyjaźni Berlina, jak rozumiem?
Nie chodzi mi nawet o ucieczkę od przyjaźni, raczej chodzi mi o to, że w skali europejskiej rola Stanów Zjednoczonych wzrastająca w ostatnich latach będzie mogła się utrzymać wtedy, kiedy będzie przynosiła rezultaty nie tylko Stanom Zjednoczonym. No bo to, że ona przynosi rezultaty korzystne dla naszego głównego sojusznika, to wystarczy spojrzeć na kwestie giełd, transferu gotówki, na ceny gazu, na LNG w Europie i Stanach Zjednoczonych, czy na problemy, jakie mają różne kraje, które obecna administracja amerykańska postrzega w sposób bardzo, bardzo krytyczny. Natomiast dla europejskich gospodarek oznacza to widmo wręcz katastrofy. Mówię w liczbie mnogich gospodarek, bo w zasadzie nikt w Europie skutków tego nie będzie w stanie uniknąć i wówczas sytuacja polityczna będzie musiała się zmienić. Nawet sama administracja amerykańska wtedy zapewne pragmatycznie wykona krok w tył, więc nie sądzę, żeby tu wszystko do końca było rozstrzygnięte. Wszyscy chyba są świadomi skali zmian, jakie będą musiały w ciągu kilku najbliższych miesięcy się dokonać, czy dokonują się na naszych oczach. Warto przy tym zauważyć, że w zasadzie w każdym kolejnym kraju europejskim, gdzie odbywają się wybory, przy powszechnych sympatiach wobec obrony Ukrainy, zaczynają zwyciężać czy uzyskiwać dobre rezultaty, zaskakująco dobre rezultaty, partie pokoju, to znaczy takie partie, które mówią, że ze względu na kryzys gospodarczy i kwestie humanitarne lepsze jest szybsze zakończenie tej wojny jakimkolwiek kompromisem, aniżeli jej kontynuowanie bezwzględne do końca. Tak samo było w Szwecji, prawda? Kiedy wstrzemięźliwa w kwestiach wojny na Ukrainie, mocno prawicowa partia Szwedcy Demokraci stała się jeszcze większą niż we wcześniejszych elekcjach. Tak było we Francji z rezultatami Marine Le Pen oraz antynatowskiego lewicowca Melanchona, tak było na Węgrzech, było w Słowenii, jak było w Irlandii Północnej i takich niespodzianek wyborczych może być więcej. One też będą jakoś tam zmieniały krajobraz, co nie przeczy temu, że sympatycy, nazwijmy to tak, Partii Europejskiej są w bardzo głębokiej defensywie wszędzie.
To, panie profesorze, ostatnie pytanie, czy w Polsce pojawi się taka partia pokoju? Konfederacja, może Tusk będzie teraz partią pokoju za jakiś czas, jak zima przymrozi, czy może będzie jakaś zupełnie nowa siła?
Nie, ja myślę, że to nie jest tak, że się pojawiają partie pokoju, które mówią o tym, że trzeba się skoncentrować tylko na tym. Ja myślę, że to sami wyborcy często wskazują jakąś partię, uważając, że ona w mniejszym, no doskonale było widać w Słowenii, że ona w mniejszym stopniu będzie trwała przy wizji jakby eskalacji wojny. Na Słowenii różnice pomiędzy taką konserwatywną partią poprzedniego premiera Janszy, a liberałami i lewicą były raczej takimi różnicami akcentu. Jak widać, w tej chwili Słowenia się absolutnie nie wycofała ze wspierania rządu ukraińskiego. Natomiast obywatele w różnych tam drobnych polemikach, na przykład dotyczących strefy zakazu lotów i tak dalej, uznali za bardziej pragmatyczną w tej materii opozycję. Tylko coś takiego można sobie wyobrazić, więc może to być absolutnie sytuacyjne. No bo z jednej strony w Polsce to jest tak, że opozycja mogłaby być postrzegana jako ktoś, kto będzie mniej asertywny niż PiS tradycyjnie, jakby z tych dużych partii, najbardziej krytyczny wobec Rosji. Z drugiej zaś strony to wyborcy prawicy zawsze byli na przykład, czyli ich istotny segment, uwrażliwieni na problemy nacjonalizmu ukraińskiego i oni wreszcie także często będą zagrożeni kryzysem ekonomicznym w jeszcze szybszym tempie, aniżeli wyborcy głównych formacji opozycyjnych, więc to trochę nie w takich prostych kategoriach, przecież to będzie coś raczej sytuacyjnego.
Powiedział profesor Rafał Chwedoruch, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.